Nagle obraz uległ diametralnej zmianie. Normalny widok zmienił się w wirtualną siatkę upstrzoną wielobarwnymi plamkami i symbolami. Zmieniła się też skala pokazywanego obrazu, oddalił się on znacznie, dzięki czemu był możliwy podgląd niemal całego sektora, łącznie z zawieszonym po prawej globem. Czerwona linia oznaczająca kurs nadlatującej jednostki, nawet w tej skali, wydłużała się z przerażającą szybkością. Zegar w górnej części ekranu odliczał ostatnie sekundy do kolizji. Na pokładzie myśliwca ktoś chyba wreszcie zauważył, że wektor podejścia nie jest czysty, bo jednostka rozpoczęła nagle manewr wymijający. Niestety za późno. Lech był zbyt wielki, by myśliwiec zdołał go ominąć. Ale pilot miał refleks. Wybrał jedyną opcję dającą jakiekolwiek szanse. SU przerwał manewr skrętu i odbił w drugą stronę, ku kilkudziesięciometrowemu przewężeniu pomiędzy rewolwerowymi sekcjami ładowni. W tym samym momencie wszystkie cyfry widocznego nad lechem zegara zapłonęły szeregiem czerwonych zer, a monitory znów przeszły w tryb Real Vision. Wybuch uderzającej w masywny transportowiec maszyny wydawał się w tej skali mikroskopijny. Niemniej siła uderzenia była na tyle duża, że trafiony w czuły punkt walcowaty transportowiec przełamał się jak krucha zapałka. Ognisty meteor, będący jeszcze nie tak dawno najnowocześniejszym modelem nadprzestrzennego myśliwca, przebił się przez łącznik rdzeniowy Lecha i mknął dalej w kierunku planety. Cerber odezwał się w momencie, gdy rozpalone do białości szczątki intruza dotarły do granic atmosfery stanowiących równocześnie skraj blokady. Co najmniej 6 satelitów otworzyło ogień do wraku. Niepotrzebnie. Na pokładzie nie było już żywych istot. Takiego zderzenia nie przetrwałby nawet cyborg ukryty w kapsule antygrawitacyjnej. System Cerbera został jednak stworzony jako niezawodne narzędzie zdolne do likwidacji każdego zagrożenia. Nieważne, czy był to zwykły meteor, czy statek próbujący przerwać blokadę, intruz musiał być namierzony i zlikwidowany w ułamku sekundy. Takie były rozkazy i Cerber, jak zwykle, wywiązał się ze swego zadania znakomicie. Cwibellus odchylił się do tyłu i z głośnym sykiem wciągnął powietrze do płuc. Dopiero teraz zorientował się, że bezwiednie wstrzymał oddech. Na krótko, ale zawsze. Daj mi główny kanał łączności Lecha, rzucił do porucznika, który nadal stał obok fotela w niezmienionej pozycji. Tak jest, sir. To musiało chwilę potrwać. W tym czasie system skanerów niezwyciężonego zogniskował się na wraku staranowanego statku. Lech był typowym transportowcem korporacyjnym. Długi na niemal kilometr kadłub składał się z wąskiego walcowatego rdzenia, do którego przytwierdzone były dwie sekcje wymiennych ładowni rewolwerowych. Adamkas uruchomił skanery dalekiego zasięgu. Przełamany statek zaczął rosnąć w oczach. Ładownie w części rufowej wydawały się nienaruszone. Podobnie te umieszczone przy kulistym dziobie. Myśliwiec trafił dokładnie w przerwę między gigantycznymi komorami. Rdzeń miał w tym miejscu nie więcej niż 10 metrów średnicy. Zbliżenie pokazało, że zabrakło może z półtora, by SU przemknął obok, nie naruszając konstrukcji transportowca. 1,5 metra. Tak niewiele wobec ogromu kosmosu i odległości, którą przebył niezidentyfikowany myśliwiec. Gdyby jego pilot zobaczył przeszkodę choć nanosekundę wcześniej, nie uratowałoby go to od pewnej zagłady w laserowych szczękach Cerbera, ale dałoby szansę transportowcowi i jego załodze. Mam na linii dowódcę Lecha, meldunek porucznika wyrwał Cwibellusa z zamyślenia. Komandor poprawił mundur, strzepnął z baretek nieistniejący pyłek, odchrząknął i wyprostował się w fotelu. Skinienie głowy usunęło z ekranów widok statku i przeniosło ich do wnętrza transportowca. Sterownia Lecha była podobna do tej, w której sami się znajdowali. Standardowa jednostka Federacji nie mogła wyglądać inaczej. Nawet portret mistrza Lema był identyczny, jak ten zdobiący ścianę za plecami Adamkasa. Dowódca transportowca okazał się starszym mężczyzną o zniszczonej i jakby opuchniętej twarzy. Siwe, kręcone włosy, które zachował jedynie przy skroniach, miały znacznie większą długość niż dopuszczał regulamin floty. Ogólnie rzecz biorąc, sprawiał niechlujne wrażenie, które potęgował nierówno przecięty wąsik i zawadiacka szyperska czapeczka. Zabytek z czasów, gdy Cwibellus był jeszcze dzieckiem. Albo tania podróbka wyprodukowana w odległej kolonii. Komandorze, nazywam się Krzysztof Krawczyk i jestem kapitanem pierwszej klasy przestrzennej, w chwili obecnej dowódcą transportowca badawczego Lech, flagowej jednostki korporacji Korba. Przedstawił się opanowanym głosem, choć krople potu ściekające po jego skroniach świadczyły, że daleki jest od spokoju. Na mocy Traktatu Federacyjnego o Ruchu i Wzajemnej Pomocy wśród Gwiazd zwracam się do pana z prośbą o natychmiastową pomoc. Nasze myśliwce już wystartowały, odpowiedział Cwibellus bezbarwnym głosem. Podejmiemy wszystkie kapsuły ratunkowe, które zdołacie odpalić. Krawczyk spojrzał w stronę kamer. W jego oczach kryło się coś, co zaniepokoiło Adamkasa. Czy coś jest nie tak, kapitanie? Zapytał. Cóż, zgadł pan. Mamy na pokładzie ponad 3000 kolonistów uśpionych w komorach kriogenicznych. Czuję się zmuszony prosić o przeprowadzenie akcji ratunkowej na szeroką skalę. Cwibellus zmarszczył brwi. Odwrócił wzrok od ekranu i wprowadził pytanie do centralnego komputera. Odpowiedź nadeszła dosłownie w ułamku sekundy. Obawiam się, że mam dla pana niezbyt pomyślne wiadomości, kapitanie, rzekł komandor, podnosząc wzrok na ekran. Uderzenie było na tyle mocne, że nie tylko przełamało, ale i zepchnęło pańską jednostkę z dotychczasowej orbity. Oczy Krawczyka zrobiły się okrągłe. To znaczy? Zapytał, choć musiał już się domyślać szczegółów. To znaczy, że za 7 standardowych minut znajdziecie się w polu rażenia Cerbera. Musi pan wyłączyć to cholerstwo! Krzyknął przerażony dowódca Lecha. Ja nie mam nawet dostępu do silników. Nie mogę, choćbym chciał, odparł Cwibellus. Nie mam stosownej autoryzacji. Musi pan, powtórzył Krawczyk. Chodzi o 3000 niewinnych ludzi. Komandor wzruszył ramionami. Jak już mówiłem, nie mam takiej autoryzacji. System Cerberus jest absolutnie niezależny. Na tym stopniu dowodzenia nie mamy do niego dostępu. Proszę oddzielić ładownię od rdzenia. Podejmiemy tak wiele komór, jak tylko się da. Krawczyk aż usiadł z wrażenia. Na jego czole pojawiły się kolejne krople potu. Kamera, wychwyciwszy ruch, zmieniła położenie i znów pokazywała całą sylwetkę kapitana. Obawiam się, że to niewykonalne. Jak pan słusznie zauważył, rdzeń uległ przerwaniu. Straciliśmy łączność z sektorem rufowym. Ilu ludzi tam macie? Przerwał mu Cwibellus. Ponad 2500. Sektor dziobowy to w większości komory z wyposażeniem dla kolonii. Przykro mi. Przykro panu? Wykrzyknął Krawczyk, niespodziewanie zrywając się z fotela. Identyfikator, na którym była zogniskowana kamera, upadł na podłogę. Przez chwilę słyszeli tylko wzburzony głos Polaka i widzieli jego wznoszone buty. Posyła pan na śmierć 2500 niczemu niewinnych ludzi i tylko tyle potrafi pan powiedzieć? To nie ja wysłałem ich na pewną śmierć, nie dał mu dokończyć komandor. To pan, kapitanie Krawczyk, sprawił, że ich życie jest zagrożone. Strefa bezpieczeństwa znajduje się 150 tysięcy kilometrów od miejsca, w które pan zdryfował, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń z naszej strony. Gdyby trzymał się pan rozkazów, nawet po kolizji ze znacznie większą jednostką mielibyśmy szansę i czas na pełną akcję ratunkową. Ale nie ma żadnego ale. Złamaliście wszystkie możliwe procedury, byle tylko znaleźć się jak najbliżej planety. Teraz za to zapłacicie. Krawczyk nerwowo zaciskał zęby, słuchając reprymendy oficera floty młodszego od niego o dobre 20 lat. Nagle na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu. W tych komorach znajduje się kilkunastu najwyższych rangą urzędników korporacji. Korba o wszystkim się dowie. W razie potrzeby Goran poświadczy. Wskazał na stojącego obok niego równie niechlujnego adiutanta, który nerwowo przełknął ślinę, gdy wszystkie kamery skierowały się na jego twarz. Wybaczy pan, kapitanie. Cwibellus pochylił się nad terminalem komputera dowodzenia. lustrował przez chwilę dane o pasażerach uszkodzonego statku, wydobyte z manifestu okrętowego Lecha, przejętego przez flotę z rejestrów korporacji, rzecz jasna nielegalnie. Według zapisów byli to głównie pracownicy najemni Korby. Z trzeciej grupy dostępu znalazł na liście tylko 6 nazwisk. Z drugiej i pierwszej nie było nikogo. Kapitan zwyczajnie blefował. Z pewnością nie groziło, że ktoś upomni się o takich szaraków. Co innego, gdyby zginęły naprawdę grube ryby. Wtedy nawet absolutne przestrzeganie regulaminu floty mogłoby nie wystarczyć do uratowania kariery i stanowiska. Niestety, nic nie mogę dla nich zrobić. Oczywiście ma pan prawo złożyć doniesienie. Proszę jednak nie zapominać, iż nie do mnie należy decyzja o wyłączeniu systemów chroniących Nowy Raj. Niech się pan dobrze zastanowi, nim po raz kolejny posunie się do prób nacisku. Krawczyk zmieszał się i wyraźnie spuścił stoną. Komandorze, to nie miało brzmieć jak groźba, ale na litość boską mam tu prawie 3000 ludzi i niespełna 6 minut na ewakuację. Bez łączności z rufą nie dam rady nawet odpalić najważniejszych ładowni. Można to zrobić ręcznie, ale do tego potrzebowałbym... Przerwałby przeprowadzić pośpieszne obliczenia. Co najmniej 20-25 standardowych minut. Nic na to nie poradzę, kapitanie. W zaistniałej sytuacji pomoc Lechowi jest niemożliwa. Dla floty Rzeczpospolitej Przestrzennej nie ma rzeczy niemożliwych. Ma pan rację, niezaprzeczalnie. Ale to, z czym tutaj mamy do czynienia... Nie leży już w gestii floty. Przykro mi, za 5 minut część rufowa pańskiego statku znajdzie się w polu rażenia Cerbera oraz, co gorsza, w strefie przyciągania planety. Gdybym nawet zdołał w tym czasie uzyskać z dowództwa sektora kody dezaktywujące sieć obrony satelitarnej, po uwolnieniu ładowni i tak spadłyby one na powierzchnię Nowego Raju bądź spłonęły w atmosferze. Pańskie myśliwce mogłyby je odholować. Moje myśliwce dolecą do waszej pozycji dopiero za 16 standardowych minut. To nie była zwykła wymówka. Nawet najszybsze maszyny potrzebowały ponad kwadransa, żeby dotrzeć na miejsce katastrofy. A gdzie czas na właściwą akcję i dokowanie? Z pańskich ludzi tak czy owak zostaną tylko skwarki. Rozumiem, Krawczyk. Odwrócił się od kamer, by nie dostrzegli jego łez. Rozumiem, że odmawia pan udzielenia nam pomocy. Niczego nie odmawiam i proszę to zaprotokołować. Każda kapsuła, która zostanie odpalona w ciągu najbliższych 6 minut, zostanie podjęta i przetransportowana na pokład niezwyciężonego. Tylko tyle mogę dla pana zrobić. A co z tamtymi? Zapytał łamiącym się głosem Krawczyk. Na to pytanie musi pan sobie odpowiedzieć sam, kapitanie. Dowódca Lecha ponownie się odwrócił. Patrzył przez dłuższą chwilę wprost w obiektywy kamer. Mięśnie na obrzękłych policzkach drgały mu rytmicznie pod pobielałą skórą. Wreszcie wycedził przez zaciśnięte zęby. Opuścić okręt. Goran, odpal wszystkie dostępne ładownie. Zarządzam ewakuację. Połączenie zostało przerwane. Cwibellus odprężył się i wyprostował w fotelu. Panie komandorze, zaczął nieśmiało porucznik. Słucham, Robercie. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca katastrofy znajduje się 18 jednostek. Niektóre mają własne holowniki i transportery. Dlaczego nie? Bo to konkurencja, przerwał mu Cwibellus. A konkurenci, synku, są jak hieny. Tam, w dole, czekają na nich miliardy. I mogę iść o zakład, że na większości tych jednostek w tej chwili strzelają korki od szampana. Obraz na monitorach zmienił się, znów ukazując kadłub uszkodzonego transportowca. Od podłużnego rdzenia przy dziobie zaczęły odrywać się pierwsze kapsuły. Jedynie rufowa część pozostała martwa. Do uaktywnienia Cerbera pozostały niespełna 3 minuty. Do zobaczenia w piekle, mruknął komandor na tyle cicho, by nie dosłyszał go stojący obok oficer.